Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Nie milkną echa po przyjęciu przez Sejm ustawy o ustroju sądów. Jej procedowaniu towarzyszyły protesty organizowane przez opozycję oraz środowisko sędziów. Przepisami zainteresowała się także Bruksela. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustaw sądowych wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Przepisy przyjęte przez Sejm przy sprzeciwie opozycji i stowarzyszeń sędziowskich to odpowiedź na próby podważania statusu sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W ustawie zmieniono także zasadę wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Celem jest wyeliminowanie niebezpieczeństwa anarchii, wskazuje minister środowiska Michał Woś.
Jeżeli mamy do czynienia z próbą kwestionowania przez sędziów statusu innych sędziów, tak, i kwestionowania Krajowej Rady Sądownictwa, która wprost jest opisana w Konstytucji i wprost nadaje takie możliwości parlamentowi, żeby kształtował Krajową Radę Sądownictwa, to nie możemy na to pozwolić. To jest klucz tej ustawy.
Komisja Europejska zaapelowała o wstrzymanie się z pracami nad projektem do czasu przeprowadzenia niezbędnych konsultacji. List w tej sprawie do polskiego prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu wystosowała wiceszefowa Komisji Wiera Jurowa. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki zaznacza, że działanie komisji jest pozatraktatowe.
Trudno się odnosić do czegoś, co trwa. Przecież kształt tego projektu może się zmieniać. Jest kwestia Senatu, jest kwestia decyzji prezydenta. Odnoszenie się do czegoś, co dopiero jest na stole, jest w przekonaniu takim profesjonalizmem.
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie wyklucza zasięgnięcia w sprawie przepisów opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych. Senat zajmie się projektem już w przyszłym roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezes ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi, profesor Mirosław Piotrowski, może wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W sobotę odbył się kongres tej partii, podczas którego wybrano kierownictwo oraz uzgodniono kwestie programowe. Kongres zaapelował też do profesora Mirosława Piotrowskiego, aby rozważył możliwość ubiegania się o fotel prezydenta Polski. Decyzja zapadła poprzez aklamację. Dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes partii, powiedział, że jest to najlepsza kandydatura. Dodał, że jest to osoba godna urzędu prezydenta RP.
Doświadczenie pana profesora, między innymi jako trzykrotnego europosła trzech kadencji, potwierdza to, że jest to kandydatura, która spełnia wszystkie kryteria, także związane z pracą naukową i doświadczeniem w działalności społecznej, także jeśli chodzi o wiarygodność działalności pana profesora przez wszystkie minione lata.
Sam profesor Mirosław Piotrowski powiedział, że apel traktuje z powagą.
Kongres nasz, który się odbył, dał czytelne sygnały, czego chcemy w życiu społecznym, politycznym. Przede wszystkim ochrony życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i chcemy prawdziwej prawicy. Tak też się stanie i wszystkie postanowienia kongresu, jak i apel, który został wystosowany, traktuję z należytą powagą i myślę, że po nowym roku dostrzegą Państwo nasze konkretne działania.
Politycy formacji zwrócą się do środowisk patriotycznych oraz stowarzyszeń o wsparcie kandydatury. Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi to formacja chrześcijańsko-narodowa. Członkowie tej formacji chcą przypominać o chrześcijańskich korzeniach Europy. Generał brygady Tadeusz Bieńkowicz rączy. Żołnierz AK, kawaler orderu Virtuti Militari, spoczął w sobotę w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezes IPN-u dr Jarosław Szarek oraz przedstawiciele wojska i kombatantów. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu odniósł się do historii życia generała Tadeusza Bieńkowicza. Przypomniał, że był on skazany przez komunistyczne władze na karę śmierci. mimo to nie wyparł się wartości, którym służył i do końca był im wierny.
Generał to jest ktoś, kto prowadzi. Generał to nie jest ktoś, kto wytrzyma ból. Generał to nawet nie jest ktoś, kto potrafi wymierzyć broń we wroga i nie waha się zasłonić własną piersią, jeżeli trzeba. Generał to ten, kto umie prowadzić innych, kto ma ten talent, że wokół niego chcą się gromadzić żołnierze i kto w związku z tym jest wodzem. I to właśnie dlatego pan generał ten stopień generalski dostał, bo był wodzem do samego końca właśnie dlatego, że chcieli do niego przychodzić młodzi. Przecież nie chcieli do niego przychodzić dlatego, że był starszym panem, tylko właśnie dlatego, że był tym, kim był. Był cały czas twardym żołnierzem, pokrytym tylko ciałem starszego mężczyzny. I to im imponowało.
Przypomnijmy, generał AK, pseudonim Rączy, po zakończeniu wojny działał w konspiracji. Aresztowany przez UB był poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom oraz torturom. Został skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. Generał brygady Tadeusz Bieńkowicz zmarł 13 grudnia w Krakowie, miał 96 lat. W sobotę obchodziliśmy Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie upamiętniono żołnierzy, którzy 8 lat temu zginęli w Afganistanie w wyniku wybuchu miny Pułapki. Było to najtragiczniejsze wydarzenie w historii polskich misji zagranicznych. Rodziny oraz koledzy poległych na służbie żołnierzy pamiętają o nich co roku. W centrum weterana przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Starszy sztabowy w stanie spoczynku Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju, podkreśla, jak ważna jest pamięć o poległych.
Zarówno w tym dniu powinniśmy w szczególny sposób czcić pamięć o tych, którzy ponieśli śmierć w czasie wykonywania zadań służbowych i o ich rodzinach, o tych, którzy tam również z nimi byli. Wojsko powinno pamiętać i wspólnie jakoś upamiętniać tą najbardziej tragiczną oczywiście rocznicę, czyli tego 21 grudnia, gdzie zginęło 5 polskich żołnierzy w jednym zdarzeniu. To już jest takie bardzo ekstremalne na sytuacja i my czujemy się po prostu poprze czasy zobowiązani, aby tą pamięć o tych kolegach kultywować.
Główne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych odbyły się we wtorek. W obchodach w Centrum Weterana wzięli udział m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa obchodzony jest od 2015 roku. Od 1953 roku, gdy po raz pierwszy polscy żołnierze wzięli udział w zagranicznej operacji wojskowej, 121 z nich nie wróciło do domu. W ramach Rządowej Rady Rodziny po Nowym Roku powstanie zespół ekspertów IT, który opracuje rozwiązania technologiczne do ustawy chroniącej dzieci przed pornografią. Chodzi o narzędzie, które w myśl projektowanych przepisów ma służyć weryfikacji wieku z zachowaniem standardów prywatności. Wzorem tego rozwiązania jest model brytyjski, powiedziała w Telewizji Trwam przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska.
Tam zostały wypracowane takie weryfikatory, to znaczy narzędzia skutecznej weryfikacji wieku, co oznacza, że to jest możliwe. Tak? I będziemy nad tym pracować. W tej chwili już będzie powołany również zespół ekspertów, którzy już tylko od strony technologicznej będą nad tym się głowili, ale wiemy, że jest to z pewnością możliwe. Zresztą tego typu narzędzia już funkcjonują. To jest jak najbardziej realne, ale to jest tylko jeden z zapisów. Skuteczne narzędzia weryfikacji wieku, ale także taka instytucja współregulatora, to znaczy organu, który składałby się z organizacji zrzeszających zwolenników ochrony dzieci, z ochrony również przedsiębiorców różnego typu, ludzi, którzy są jakby w temacie od zawsze.
Rada Rodziny pracuje nad ograniczeniem dostępu dzieci do pornografii w internecie. Punktem wyjścia był projekt Stowarzyszenia Twoja Sprawa, który zakłada m.in. nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. Rządowa Rada Rodziny zbierze się 10 stycznia na kolejnym posiedzeniu. Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Bolkowa na Dolnym Śląsku. W sobotę otwarto uroczyście 8-kilometrowy odcinek drogi. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Sejmu Elżbieta Witek i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Obwodnica stanowi ciąg dróg krajowych numer 5 i 3. Znajduje się tuż przy trasie ekspresowej S3. Inwestycje o wartości blisko 95 milionów złotych udało się zrealizować 4 miesiące przed terminem kontraktowym. Minister Andrzej Adamczyk wskazał, że jesteśmy liderem w regionie pod względem liczby oddawanych do użytku dróg.
Jeszcze przed 10 laty wzdychaliśmy o to, że u naszych sąsiadów są lepsze, nowoczesne drogi, bezpieczne, na których nie ma w wielu miejscach zatorów. Dzisiaj to Polska jest liderem w regionie, jeżeli chodzi o ilość oddawanych do użytkowania dróg, dróg nowoczesnych, dróg odpowiadającym potrzebom komunikacyjnym XXI wieku, i taką drogą jest obwodnica Bolkowa, i taką drogą jest tutaj budowana w sąsiedztwie droga ekspresowa S3, która w 2023 roku pozwoli powiedzieć nam dumnie: mamy jedną z najnowocześniejszych w Europie dróg szybkiego ruchu.
W ciągu obwodnicy Bolkowa powstały m.in. 3 estakady o łącznej długości 800 metrów i 3 wiadukty drogowe. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą ponad 66 milionów złotych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rekordowy budżet Pentagonu na 2020 rok, który uwzględnia m.in. sankcje na Nord Stream 2. Restrykcje mają zostać nałożone na operatorów statków prowadzących prace na głębokości 30 metrów poniżej poziomu morza i większych. Krok ten potępiła Komisja Europejska. Ubolewanie z powodu przyjętych restrykcji wyraził też rząd w Berlinie. Traktuje je jako mieszanie się w wewnętrzne sprawy kraju. Po tej decyzji jedna z firm wstrzymała pracę przy budowie rosyjsko-niemieckiego rurociągu, budzącego kontrowersje i sprzeciw m.in. Polski. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, powiedział, że sankcje mogą zwiększyć koszty budowy kolejnej dwunitkowej magistrali.
Szwajcarska Alstom, która zajmuje się kładzeniem tych rur na dnie morza, już ogłosiła, że wstrzymała pracę i ma rozpoznać sytuację, jak to będzie, jak te sankcje, czy będą brali nadal udział w tej inwestycji. To nie jest takie proste, jeżeli jedna firma odejdzie, bo tych firm mających potencjał budowy podmorskich rurociągów jest bardzo wiele na świecie. To jest bardzo jasny sygnał dla Rosji, że Polska ma ważnego sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych, który poważnie traktuje Polskę jako ważny tutaj element zapewnienia tego bezpieczeństwa.
Budżet Pentagonu zawiera też m.in. deklarację współpracy wojskowej z Polską. W ustawie zapisano, że nasz kraj jest wartościowym sojusznikiem w NATO i ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Dokument przypomina, że polskie oddziały wniosły duży wkład w operacje w Afganistanie, Iraku, Kosowie oraz w walce z tak zwanym Państwem Islamskim. Ustawa o budżecie Pentagonu uzyskała poparcie większości republikanów oraz demokratów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.